Nienawiść jest taką sytuacją, taką emocją, postawą, kiedy drugi przestaje być dla mnie bliźnim, a staje się wrogiem. Nienawiść każe mi myśleć w kategoriach, co zrobić, by tego drugiego pokonać, zniszczyć, dosłownie bądź symbolicznie go unicestwić. Nienawiść oczywiście należy do tych kategorii, do wartości kategorii negatywnych, bo nienawiść jest jakąś formą duchowej ślepoty. Nie potrafię dostrzec innego jako wartości. Myślę o tym drugim wyłącznie w kategoriach jego zła, domniemanego. Coś, co mnie w nim się nie podoba. Tak? Nienawiść jest czymś, co niszczy ludzi i niszczy narody. Nienawiść zawsze wyniszcza człowieka, który tę nienawiść do siebie dopuszcza. Takich postaw nienawiści mamy w literaturze sporo. Zresztą zobaczcie, mówimy o wieku XX jako wieku tych szalejących ideologii, za którymi też stało mnóstwo nienawiści. Czasami pytaliśmy, jak to możliwe. Ale zacznijmy od tych sytuacji takich jednostkowych, gdzie właśnie ktoś do kogoś powodowany czy niepowodowany czuje nienawiść. Rastignac z Ojca Goriot, poruszając się w tej dżungli miejskiej, bardzo często właśnie powoduje nim to uczucie nienawiści. Wiemy, właśnie kieruje nim ambicja, ale też patrzy na innych, którzy mają lepiej, mają więcej. Rastignac poczuł gwałtowną nienawiść do wytwornego panicza. Przede wszystkim ładne i zręcznie ufryzowane blond włosy Maksyma pouczyły go, że jego własna fryzura jest okropna. Następnie Maksym miał cienkie i czyste buciki, gdy jego obuwie, mimo starań, jakie zachował w drodze, było lekko zabłocone. Wreszcie Maksym miał surducik, który wytwornie ujmował jego kibić i czynił go podobnym do ładnej kobiety, gdy Eugeniusz o 14:30 nosił czarny frak. Zmyślne dziecię prowincji uczuło przewagę, jaką dzięki swemu strojowi posiada nad nim ów panicz. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tutaj o tej nienawiści, słuchajcie, jest dużo. Zobaczcie, tutaj bardzo ładnie mamy opisane źródła nienawiści. Zestawiamy się z kimś i widzimy, że on jest w jakimś sensie lepszy, wyżej postawiony, lepiej ustawiony. Tysiąc rzeczy. I często jest tak, że my dopowiadamy sobie, że jest w tym jakaś jawna niesprawiedliwość, że ktoś lub coś spowodowało, że on jest tam, gdzie my powinniśmy być. O, teraz przyszło mi do głowy akurat. Miałem o tym nie mówić, ale przecież Alina i Balladyna. Skąd nienawiść Balladyny do Aliny? Bo zebrała więcej malin, bo ona będzie miała Kirkora. Nienawiść to nie tylko emocja, ale nienawiść to jest wszystko to, co później za nią idzie, tak? Nienawiść spycha, czy mój los, czy historię narodów na te złe tory. Nienawiść bardzo często ma ten wymiar społeczny. Nie da się mówić o nienawiści i literaturze, jeżeli nie sięgniemy do wiersza Wisławy Szymborskiej. Spójrzcie, jaka wciąż sprawna, jak dobrze się trzyma w naszym stuleciu nienawiść, jak lekko bierze wysokie przeszkody, jak to łatwe dla niej skoczyć, dopaść. W tym wierszu mamy oczywiście ten sam problem, co zwykle z wierszami Szymborskiej. Jakby dosłowność tego wiersza, jego jawność, zakrywa to, co tak naprawdę w tym wierszu głębokie, ale samo stwierdzenie, jak dobrze się trzyma w naszym stuleciu, jest w tym zdaniu sporo takiej złudnej nadziei, której Szymborska, czy podmiot liryczny, już w sobie nie ma, że historia powinna być rozwojem, że powinniśmy wyeliminować to, co w nas niskie. To jest jakaś utopia, ale chcielibyśmy tego. Wierzyliśmy w sens kultury, wierzyliśmy, że rozwój człowieczeństwa powinien nas przeanielić. Takie marzenie, żebyśmy żyli jakoś inaczej. W nienawiści jest coś zwierzęcego. Coś, co jest pierwotne. Tak, myślę, że nienawiść ma w sobie takie pierwotny, dzikie instynkty. I mamy tutaj jakąś animizację. Spójrzcie, jaka wciąż sprawna. Ona się nie starzeje. W nienawiści jest jakaś siła, która być może nas pociąga. Tak, nienawiść potrafi naprawdę nakręcać do działania, ale to działanie jest niebezpieczne. Ten kult siły, który nas otacza, który widzimy czasem w agresji tłumów, ten taki fundamentalizm, to jest ta metafizyka zła. Jakie to łatwe dla niej skoczyć, dopaść. Tutaj wręcz widzimy jakąś, nie wiem, panterę, tygrysa. Nienawiść jest drapieżna. Nienawiść stawia nas w sytuacji drapieżnika. W tym drugim, wcześniej powiedzieliśmy wróg, ale teraz mówię, chcemy zobaczyć ofiarę. I bardzo często do takich zachowań nienawiść prowadzi. Ktoś staje się kozłem ofiarnym. Jeżeli jest to jednostka postawiona wobec nienawiści tłumu, staje się kozłem ofiarnym. Nie jest jak inne uczucia, starsza i młodsza od nich równocześnie. Sama rodzi przyczyny, które ją budzą do życia. Jeśli zasypia, to nigdy snem wiecznym. Bezsenność nie odbiera jej sił, ale dodaje. Pewien paradoks nienawiści. Sama rodzi przyczyny. Tak, to w nas tak naprawdę drzemią źródła nienawiści. Nam się wydaje, że ktoś ma lepiej. Nam się wydaje, że to niesprawiedliwe. Nam się wydaje, że to wszystko powinno wyglądać inaczej. I dążąc często na skróty do tej łudnej sprawiedliwości, niszczymy to, co międzyludzkie. Ten wiersz jest długi, zachęcam was do przeczytania, ale samo zakończenie, puenta, tak? Do nowych zadań w każdej chwili gotowa. Jeżeli musi poczekać, poczeka. Mówią, że ślepa, ślepa, ma bystre oczy snajpera i śmiało patrzy w przyszłość. Ona jedna. Poetyka paradoksu. Czasami mówimy, że nienawiść jest ślepa, tak? Uderza na oślep. Ale często są to oczy snajpera, bo właśnie nienawiść przenosi się na zjawiska społeczne. Bardzo często właśnie prowadzi do eskalacji działań zbrojnych chociażby, tak? I śmiało patrzy w przyszłość, a więc to jest ta świadomość, że to, co w nas jest korzeniem zła, jest nieusuwalne. Smutna wiedza literatury, to, co jest w nas tym złem metafizycznym, jest nieusuwalne. To pytanie, co my możemy z tym zrobić? Nienawiści w poezji XX wieku jest sporo. Pytań o nienawiść. Może mniej znany wiersz, Ryszard Krynicki, Biedna Gazeto. Biedna Gazeto, nie wyleczysz się już z nienawiści. Czy nie lepiej byłoby dla ciebie być psem, który chociaż służy, to jednak sam potrafi leczyć swoje rany? A jeszcze lepiej lisem, nawet za cenę kalectwa, wyrywającym się spod trzasku. Tutaj oczywiście historyczny kontekst tego wiersza. W okresie komunizmu, w PRL-u, gazeta była narzędziem władzy. Język gazet był językiem władzy. Był to język przemocowy. I to gazety dzieliły społeczeństwo. Zresztą smutna prawda, komunizm się skończył, ale ta funkcja gazet, taka plemienna, do tej pory jest widoczna. Biedna Gazeto. Dla nowej fali, w tym dla Ryszarda Krynickiego, gazeta jest pewnym emblematem, bo nie chodzi tylko dosłownie o papierowe gazety, ale gazeta to jest po prostu język mediów, którym się nasączamy, którym się karmimy i który zastępuje nam rzeczywistość. Ludzie są pełni nienawiści, niektórzy, bo nie widzą różnicy między rzeczywistością dookolną a rzeczywistością medialną. I teraz te dwa antyprzykłady. Pies, który chociaż służy, to jednak sam potrafi leczyć swoje rany. Bo nienawiść jest wciąż jątrzącą się raną. Nienawiść bierze się z jakiegoś zranienia. To nas coś boli. I my ten ból przerzucamy na innych. To twoja wina. Ktoś musi być winien. Mnie boli, ja cierpię. i czasem rekompensujemy to sobie nienawiścią. Ktoś zraniony będzie ranił innych. Jedynym lekarstwem jest sobie to uświadomić i nazwać ten ból w sobie. Czy właśnie ten lis, który potrafi wyrwać się z potrzasku, nienawiść jako potrzask, w którym tkwimy. Nienawiść prowadzi do eskalacji zła i jeżeli jej nie zatrzymamy, to mamy tę taką spiralę nienawiści. Bardzo często nienawiść kierowana do kogoś powoduje, że trafia później we mnie ze zdwojoną siłą i to się bardzo często tak nakręca. Pytanie, czy jesteśmy w stanie przeciwdziałać nienawiści? Czy ja jestem w stanie z tą nienawiścią coś zrobić? Czy można oprzeć się nienawiści? Mamy tę modlitwę o wschodzie słońca, tę pieśń Kaczmarskiego, wykonywaną zresztą z Gintrowskim, z Łapińskim. Co postanowisz, niech się ziści, niechaj się wola Twoja stanie. Ale strzeż mnie, Panie, od nienawiści. Szukanie jakiejś instancji poza mną, która dałaby mi siłę, na którą mnie nie stać. By cofnąć ten krok przeciwko drugiemu. Ocal mnie od pogardy, Panie. Jest związek między nienawiścią i pogardą. Nie chcę zarażać się złem, bo zdaję sobie sprawę, że nienawiść we mnie niszczy przede wszystkim moje człowieczeństwo. Zdać sobie sprawę, że nienawiść we mnie wyniszcza najpierw mnie. Są ludzie, którzy latami żyją w takiej zapiekłej, cichej nienawiści, często w rodzinach. I jeszcze jeden poeta, którego chciałem przywołać, który stanowczo sprzeciwiał się nienawiści, nawet kiedy to zło, którego doświadczyliśmy, było realne. Krzysztof Kamil Baczyński. Żył w czasach pogardy, żył w czasach wszechobecnej nienawiści. Ale to, o czym mówią badacze, bo to są słowa m.in. profesora Jerzego Święcha, właśnie u Baczyńskiego widać maksymalizm etyczny. Niezgodę na to, by zło, które mnie otacza, nie zaraziło mnie od wewnątrz. Inaczej niż wielu takich twórców czasu wojny, Baczyński nie kierował swej twórczości przeciwko wrogowi. To pewien paradoks, że u niego w poezji Niemcy jako Niemcy w zasadzie się nie pojawiają. Bodajże w poezji dwukrotnie pada słowo Niemiec. Nie, Baczyński snuje refleksję, co zrobić, by ta broń wzięta do ręki nie sprawiła, że stanę się maszyną do zabijania. Bo tego nie wolno nam właśnie zrobić, bo to jest zło wojny. Że ja godzę się na nienawiść. Najsłynniejszy chyba wiersz Baczyńskiego, elegia o chłopcu polskim. I wyszedłeś, jasny synku, z ciemną bronią w noc, tak? On pozostaje jasny do końca. Czy to była kula, synku, czy to serce pękło? Nadzieja, że nienawiść nie zabiła w nim wrażliwości. Że być może było tak, że to, co go zabiło, to nadmiar zła. Ale on tego zła w sobie nie miał. Zróbmy wszystko, żeby tej nienawiści uniknąć. Bo nienawiść jest czymś, co stwarza, co sprawia, że świat ludzki staje się światem nieludzkim.